Serce podskoczyło mu do gardła. W mrocznym holu na dole ujrzał ciemne sylwetki na tle mlecznej szyby drzwi wejściowych rozświetlonej blaskiem latarni. Było ich z 8, może 9 i mógłby przysiąc, że wszyscy wpatrują się w niego. Opuść różdżkę, chłopcze, zanim pozbawisz kogoś oka! Rozległ się niski, chrapliwy głos. Serce Harego łomotało jak oszalałe. Poznał ten głos, ale nie opuścił różdżki. Profesor Moody? Zapytał niepewnym głosem.
Profesor, jak profesor, zagrzmiał głos. Za wiele to was chyba nie nauczyłem, co? Zejdź tutaj, chcemy cię zobaczyć.
Harry zniżył nieco różdżkę, nadal ściskając ją mocno i nie ruszył się z miejsca. Miał wszelkie powody, by zbyt łatwo nikomu nie wierzyć. Nie tak dawno spędził 9 miesięcy w towarzystwie człowieka, który podawał się za szalonookiego Moody'ego, a który okazał się sprytnym oszustem, w dodatku czyhającym na jego życie. Zanim jednak podjął decyzję, co robić dalej, rozległ się inny, nieco ochrypły głos.
Wszystko w porządku, Harry. Przyszliśmy, żeby cię stąd zabrać.
Haremu serce znowu zabiło mocniej. Ten głos też był mu znajomy, choć nie słyszał go od co najmniej roku.
Profesor Lupin?
Wyjąkał z niedowierzaniem. To pan?
Czy musimy tu stać w takich ciemnościach?
Odezwał się trzeci głos, tym razem zupełnie mu nieznany, głos kobiecy.
Lumos!
Rozjarzył się koniec różdżki, zalewając hol magicznym światłem. Harry zamrugał. U stóp schodów stała grupa ludzi, wpatrując się w niego uważnie. Niektórzy wyciągali szyję, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Najbliżej stał Remus Lupin. Choć wciąż jeszcze młody, wyglądał na zmęczonego i jakby chorego. Miał też więcej siwych włosów niż wtedy, gdy Harry żegnał się z nim po raz ostatni, a jego szata była jeszcze bardziej połatana i wystrzępiona niż dawniej. Uśmiechał się jednak szeroko do Harego, który próbował odwzajemnić uśmiech pomimo szoku, w jakim się nadal znajdował.
O, wygląda właśnie tak, jak sobie wyobrażałam,
oświadczyła czarownica trzymająca zapaloną różdżkę. Była chyba najmłodsza z tego całego towarzystwa. Miała bladą, trójkątną twarz, czarne oczy, błyszczące i krótkie, najeżone włosy połyskujące fioletem.
Cześć, Harry!
Powitała go poufale.
Tak, teraz rozumiem, co miałeś na myśli, Remiusie, rzekł łysy czarodziej, stojący nieco dalej. Miał głęboki głos, a w jednym uchu nosił złote kółko. Jest bardzo podobny do Jamesa. Prócz oczu, powiedział dychawicznym głosem srebrnowłosy czarodziej stojący z tyłu. Oczy ma po lilii.
Szalonooki Moody z długimi, siwymi włosami i bardzo pokiereszowanym nosem zezował podejrzliwie na Harego. Jedno oko miał małe, czarne i paciorkowate, drugie wielkie, okrągłe i niebieskie, jarzące się jak żarówka. Było to oko magiczne, którym widział przez ściany drzwi i do tyłu przez własną głowę.
Jesteś całkowicie pewny, że to on? Burknął. Bo mielibyśmy mały ambaras, gdybyśmy zabrali stąd jakiegoś śmierciożercę, który podszył się pod Harry'ego Pottera. Powinniśmy zapytać go o coś, o czym mógłby wiedzieć tylko prawdziwy Potter. Chyba, że ktoś ma przy sobie veritaserum. Harry, jaką postać przybrał patronus?
Zapytał Lupin.
Jelenia, odrzekł nerwowo Harry. To on! On! Oświadczył Lupin.
Harry, czując na sobie ich spojrzenia, zszedł po schodach, chowając różdżkę do tylnej kieszeni dżinsów.
Nie wkładaj tam różdżki, chłopcze!
Zagrzmiał Moody.
A jak się zapali? Aha. Lepsi czarodzieje od ciebie stracili w ten sposób tyłki, możesz mi wierzyć.
A dokładnie to kto stracił tyłek? Zapytała z ciekawością kobieta o fioletowych włosach.
Nie twoja sprawa. Po prostu nie należy wkładać różdżki do tylnej kieszeni, warknął szalonooki. To podstawowy środek ostrożności, a dziś wszyscy to mają w nosie.
Pokuś tykał do kuchni. Widzę to, dodał ze złością, gdy kobieta wzniosła oczy do nieba. Lupin wyciągnął rękę do Harego.
Jak się masz? Jak się masz? Zapytał, przypatrując mu się uważnie.
Dobrze. Harry nie mógł uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Przez 4 bite tygodnie nic. Żadnego sygnału o planach zabrania go z Privet Drive, a tu nagle prawie tuzin czarodziejów stoi sobie w tym domu, jak gdyby nigdy nic, jakby to zaplanowano od dawna.
Zerknął po ludziach otaczających Lupina. Wciąż bacznie mu się przyglądali. Nagle uświadomił sobie z całą mocą, że od 4 dni się nie czesał.
Macie dużo szczęścia, że Dursleyów akurat nie ma w domu, wymamrotał.
Szczęście? A to ci dopiero, zawołała kobieta o fioletowych włosach. To ja ich stąd wywabiłam. Wysłałam im pocztą mugolską list z informacją, że znaleźli się na liście zwycięzców w ogólnokrajowym konkursie na najlepiej utrzymany podmiejski trawnik. Teraz pędzą, żeby odebrać nagrodę, a w każdym razie tak im się wydaje.
Harry ujrzał oczami wyobraźni twarz wuja Vernona w chwili, gdy do niego dotarło, że nigdy nie było żadnego ogólnokrajowego konkursu na najlepiej utrzymany podmiejski trawnik.
To co, wynosimy się stąd? Tak? Zapytał. Zaraz?
Za moment, odrzekł Lupin. Czekamy tylko na sygnał.
A dokąd? Do Nory?
Zapytał Harry z nadzieją.
Nie do Nory, powiedział Lupin gestem zapraszając Harego do kuchni.
Reszta czarodziejów postępowała za nim, wciąż gapiąc się na Harego.
To zbyt ryzykowne. Kwaterę główną założyliśmy w niewykrywalnym miejscu. O, trochę to trwało.
Szalonooki Moody rozsiadł się przy kuchennym stole, pociągając z piersiówki i badając swym magicznym okiem wszystkie urządzenia oszczędzające pracę i czas.
Harry, to jest Alastor Moody, przedstawił go Lupin.
Wiem, odrzekł Harry z pewnym zakłopotaniem, bo czuł się trochę dziwnie, gdy mu przedstawiano kogoś, kogo niby dobrze znał od ponad roku, ale naprawdę spotkał go po raz pierwszy w życiu.
A to jest Nimfadora.
Nie nazywaj mnie Nimfadorą, Remiusie, przerwała mu młoda czarownica, wzdrygając się lekko. Jestem Tonks.
Tak, Nimfadora Tonks, która woli by się do niej zwracano po nazwisku, skończył Lupin.
Ty też byś wolał, gdyby twoja głupia matka nazwała cię Nimfadorą, mruknęła Tonks.
A to Kingsley Shacklebolt,
wskazał wysokiego, czarnoskórego czarodzieja, który się ukłonił.
To Elfias Dog.
Czarodziej o dychawicznym głosie skinął głową.
Dedalus Diggle.
My już się znamy,
zaskrzeczał podniecony Diggle, upuszczając swój fioletowy kapelusz.
Emelina Vance.
Stateczna czarownica w szmaragdowo-zielonym szalu skłoniła z godnością głowę.
Stargis Padmore,
czarodziej o kwadratowej szczęce i włosach barwy słomy, mrugnął do Harego.
I Hestia Jones,
czarnowłosa czarownica o różowych policzkach stojąca obok tostera pomachała do niego ręką. Harry witał każdego nieśmiałym skinieniem głowy. Bardzo chciał, żeby przestali się na niego gapić. Czuł się tak, jakby go niespodziewanie wprowadzono na scenę. Zastanawiał się też, dlaczego przybyło ich tak wielu.
Zadziwiająca liczba ochotników zgłosiła się, by ciebie stąd zabrać, powiedział Lupin, jakby czytał w jego myślach.
Kąciki ust zadrgały mu lekko.
Tak, no cóż, im więcej, tym lepiej, mruknął posępnie Moody. Jesteśmy twoją strażą, Potter.
Czekamy tylko na sygnał, że wszystko jest w porządku, rzekł Lupin, wyglądając przez okno. Jeszcze jakiś kwadrans.
Ale Ależ ci Mugole są czyści, prawda? Zauważyła Tonks, rozglądając się po kuchni z wyraźnym zainteresowaniem. Mój ojciec też pochodzi z mugolskiej rodziny, ale straszny. Z niego flejtuch. Pewnie są i tacy, tak jak wśród czarodziejów, co? No tak, odpowiedział Harry. Panie profesorze, zwrócił się do Lupina, co właściwie się dzieje? Nie miałem od nikogo żadnych wiadomości. Czy Voldemort... Rozległy się głośne posykiwania, a Dedalusowi Diglowi kapelusz ponownie wypadł z rąk.
Zamilcz! Warknął Moody.
Co?
Oburzył się Harry. Tutaj nie będziemy o niczym rozmawiać. To zbyt ryzykowne, rzekł Moody, zwracając na Harry'ego swoje normalne oko, podczas gdy magiczne pozostało utkwione w suficie. A niech to szlak, dodał ze złością, dotykając swego oka. Od czasu, jak używał go, ten łobuz często się zacina.
I wyjął je, czemu towarzyszył obrzydliwy chlupot, jakby ktoś wyciągnął korek ze zlewu pełnego wody. Szalonooki, chyba zdajesz sobie sprawę, że to odrażające. Co? Zapytała Tonks niewinnym tonem.
Daj mi szklankę wody, chłopcze, dobrze? Szklankę wody, poprosił Moody.
Harry podszedł do zlewu, wziął czystą szklankę i napełnił ją wodą z kranu, wciąż bacznie obserwowany przez grupę czarodziejów. Zaczynało go to już denerwować.
Na zdrowie, powiedział Moody, kiedy Harry podał mu szklankę.
Wrzucił magiczne oko do wody i szturchnął je parę razy palcem. Oko zawirowało, łypiąc po kolei na każdego.
Muszę mieć pełną widoczność w drodze powrotnej. 360 stopni, ani stopnia mniej.
A jak się tam dostaniemy? To znaczy tam, dokąd zamierzacie mnie zabrać? Zapytał Harry.
Na miotłach. Na miotłach, odrzekł Lupin. Jesteś za młody na aportację. Sieć Fiu jest pod ich obserwacją, a użycie nielegalnego świstoklika nie wchodzi w rachubę. Rymius mówił, że świetnie latasz, powiedział swym basem Kingsley Shacklebolt.
To mistrz, mistrz, rzekł Lupin, zerkając na zegarek. No, Harry, lepiej idź na górę i spakuj się. Musimy być gotowi, gdy nadejdzie sygnał. Pójdę z tobą i pomogę ci, zaproponowała Tonks z wyraźną ochotą. Ruszyła za nim do holu, a potem w górę po schodach, rozglądając się z ciekawością.
A, to dziwny dom, stwierdziła, trochę za czysty. Chyba rozumiesz, co mam na myśli, troszkę nienaturalny. O, tu jest lepiej, dodała, gdy Harry zapalił światło w swej sypialni.
W jego pokoju z całą pewnością nie było czysto. Zamknięty w nim przez ostatnie 4 dni i pogrążony w bardzo złym nastroju, Harry nie dbał o porządek. Większość jego książek leżała w nieładzie na podłodze, gdzie odrzucał je po kolei za każdym razem, kiedy próbował coś przeczytać, żeby oderwać się od ponurych myśli. Klatka Hedwigi domagała się porządnego wyczyszczenia i zaczynała już cuchnąć, a z otwartego kufra kipiała obficie na podłogę pogmatwana mieszanina mugolskich ubrań i szat czarodziejów. Harry zaczął zbierać książki i wyrzucać je pośpiesznie do kufra. Tonks zatrzymała się przed otwartą szafą, przyglądając się krytycznie swemu odbiciu w lustrze na wewnętrznej stronie drzwi.
Wiesz co, to chyba jednak nie jest mój kolor, powiedziała z zadumą, pociągając za kępkę sztywnych, sterczących we wszystkie strony włosów. Wyglądam w nim jakoś mizernie, nie uważasz?
Bąknął Harry, zerkając na nią z nad tomu brytyjskich i irlandzkich drużyn Quidditcha.
Tak, to nie to, stwierdziła stanowczo.
Zacisnęła powieki, jakby sobie usiłowała coś przypomnieć i w chwilę później jej fioletowe włosy zrobiły się różowe, jak malinowa guma do rzucia.
Jak pani to zrobiła? Zdumiał się Harry, gapiąc się na nią.
Jestem metamorfomagiem, odrzekła, wpatrując się w lustro i obracając głowę, żeby zobaczyć efekt z każdej strony. Potrafię zmienić swój wygląd, kiedy tylko zechcę, dodała, napotykając w lustrze zdumioną minę Harry'ego. Taka się urodziłam już. Podczas kursu aurorów miałam najwyższe oceny z maskowania się, choć wcale się tego nie uczyłam. Ale mi zazdrościli.
Pani jest aurorem?
zapytał Harry z przejęciem, bo jedyne, co mu przychodziło do głowy, gdy myślał, co będzie robił po ukończeniu Hogwartu, to kariera łapacza czarnoksiężników.
A tak, tak, odrzekła z wyraźną dumą Tonks.
Kingsley też, ale on jest ode mnie trochę lepszy. Ja zdobyłam uprawnienia dopiero rok temu. O mały włos nie oblałam kradzieży i śledzenia. Trochę ze mnie nie zdara. Słyszałeś, jak rozbiłam na dole ten talerz, kiedy tu wylądowaliśmy?
Można się tego nauczyć? To znaczy, jak zostać metamorfomagiem?
Zapytał Harry, prostując się i zapominając o pakowaniu. Tonks zacmokała.
Założę się, że chciałbyś czasami ukryć tę bliznę.
Co?
Nie, wcale mi nie przeszkadza, wymamrotał Harry i odwrócił się.
Nie lubił, kiedy się przyglądano jego bliźnie.
No cóż, muszę cię zmartwić, to nie takie proste. Metamorfomagów jest niewielu, bo z tym trzeba się urodzić. Nie można się tego nauczyć. Większość czarodziejów używa różdżki albo eliksiru, kiedy chce zmienić wygląd.
No ale musimy się pośpieszyć z tym pakowaniem. Harry, czekają na nas, dodała, patrząc na bałagan na podłodze.
O, tak, bąknął Harry, chwytając kilka książek.
Nie bądź głupi, tak będzie szybciej.
Pakuj!
Krzyknęła i zamaszyście machnęła różdżką. Książki, ubrania, teleskop i waga poszybowały do kufra i zniknęły w jego wnętrzu.
O, za ładnie to nie wygląda, mruknęła Tonks, zaglądając do kufra.
Moja mama potrafi to zrobić tak, że wszystko jest porządnie poukładane. Nawet skarpetki dobierają się parami i schludnie zwijają. Ale mnie się nigdy nie udało tego opanować.
Ach, to trzeba jakoś tak strzepnąć.
Machnęła krótko różdżką, jedna ze skarpetek Harry'ego podskoczyła, skręciła się dziwnie i opadła z powrotem do kufra.
A, co tam?
Tonks zatrzasnęła wieko kufra. W każdym razie wszystko jest w środku.
Ale to chyba też trzeba trochę oczyścić,
wycelowała różdżkę w klatkę Hedwigi.
Chłoszczyść!
Zniknęło parę piórek i trochę ptasiego łajna.
A, trochę lepiej. Jakoś nigdy nie zdołałam opanować tych zaklęć gospodarskich. Masz już wszystko? Kociołek, miotła? Ojej, to błyskawica?
Oczy jej się rozszerzyły, kiedy zobaczyła, co Harry trzyma w ręku. Była to jego duma i radość, prezent od Syriusza, miotła światowej klasy.
A ja wciąż dosiadam komety 260, westchnęła. A co tam, różdżka nadal w dżinsach? Oba pośladki jeszcze całe? Ha, w porządku, idziemy. Lokomotor, kufer!
Kufer Harry'ego wzniósł się na kilka cali w powietrze, trzymając różdżkę, jak dyrygent batutę Tonks sterowała nim przez pokój i po schodach, niosąc klatkę Hedwigi w lewej ręce. Harry zszedł za nią ze swoją miotłą. Magiczne oko Moody'ego wróciło już na swoje miejsce i teraz obracało się w oczodole tak szybko, że Harry'emu robiło się niedobrze. Kingsley Shacklebolt i Sturgis Padmore oglądali kuchenkę mikrofalową, a Hestia Jones naśmiewała się z obieracza do kartofli, który znalazła w jednej z szuflad. Lupin pieczętował list zaadresowany do Dursleyów.
Świetnie, świetnie, rzekł Lupin, gdy Tonks i Harry weszli do kuchni. Jeszcze z minutę lepiej wejdźmy do ogródka, żeby być w pogotowiu.
Harry, zostawiam list do twojego wuja i ciotki, żeby się nie niepokoili.
No, nie będą, zapewnił go Harry.
Żeby wiedzieli, że jesteś bezpieczny.
To ich tylko zasmuci
i że wrócisz do nich na wakacje w przyszłym roku.
A muszę?
Lupin tylko się uśmiechnął.
Chodź no tu, chłopcze, chodź tutaj,
burknął Moody, przywołując go różdżką. Muszę cię zakameleonować.
Co? Pan musi? Zapytał z niepokojem Harry.
Rzucić na ciebie zaklęcie kameleona, rzekł Moody, podnosząc różdżkę.
Lupin mówił, że masz pelerynę niewidkę, ale podczas lotu może ci spaść.
Zakameleonowanie jest bezpieczniejsze.
Proszę bardzo.
i uderzył go mocno różdżką w głowę, a Harry poczuł się tak, jakby Moody roztrzaskał mu jajko na głowie. Wydawało mu się, że z miejsca, w które ugodziła różdżka, spływają mu po całym ciele lodowate strumyczki. A, całkiem nieźle, szalonooki! Pochwaliła go Tonks, wpatrując się w brzuch Harry'ego. Harry spojrzał w dół na swoje ciało, a raczej na to, co jeszcze przed chwilą było jego ciałem. Nie znikło, ale przybrało barwę i wygląd kuchni poza nim, jakby stał się ludzkim kameleonem.
Idziemy, idziemy, rzekł Moody, otwierając różdżką tylne drzwi.
Wyszli wszyscy na wzorowo utrzymany trawnik wuja Vernona.
Aha, ani jednej chmurki, mruknął Moody, przebiegając niebo spojrzeniem magicznego oka. A przydałoby się kilka. Słuchaj no, chłopcze, warknął do Harry'ego, polecimy w zwartym szyku. Tonks będzie lecieć tuż przed tobą, sieć jej na ogonie. Lupin będzie cię osłaniał od dołu, ja będę z tyłu. Reszta naokoło nas. Pod żadnym pozorem nie wolno łamać szyku. Rozumiesz, gdyby ktoś z nas został zabity, a może zostać? Wyrwało się Harremu, ale Moody to zignorował. Reszta leci dalej, dalej. Nie zatrzymuje się, nie łamie szyku. Gdyby nas wszystkich załatwili, a ty byś ocalał, Harry, przejmie cię tylna straż. Leć prosto na wschód, a już oni cię znajdą.
Nie bądź taki beztroski, szalonooki, bo chłopak sobie pomyśli, że żartujemy, powiedziała Tonks, przymocowując skórzanymi pasami kufer Harry'ego i klatkę Hedwigi do swojej miotły.
Mówię mu tylko, jaki jest plan. Warknął Moody. Naszym zadaniem jest bezpieczne doprowadzenie go do kwatery głównej. A jeśli stracimy przy tym życie...
Nie, nikomu się nic nie stanie, powiedział Kingsley Shacklebolt swym głębokim, uspokajającym głosem.
Wsiadamy, wsiadamy na miotły. Jest pierwszy sygnał, rzucił ostro Lupin, wskazując na niebo.
Daleko, daleko nad nimi, między gwiazdami strzelił snop czerwonych iskier. Harry natychmiast rozpoznał w nich iskry z różdżki. Przerzucił prawą nogę przez błyskawicę i uchwycił mocno jej rączkę, czując lekkie wibracje, jakby miotła wyrywała się do lotu z taką samą ochotą jak on.
Drugi sygnał! Drugi! Lecimy! Lecimy! Krzyknął Lupin, gdy nad ich głowami wystrzelił nowy snop iskier, tym razem zielonych.